każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o sporcie przy sobocie. Sporo będzie się działo, jeśli chodzi o sport, ale to na koniec w studiu Filip Górecki, Radio Gorzów.
Dzień dobry. Sport to też trochę polityka.
Trochę? No, zaraz to usłyszymy. Jacek Dreczka, TVP 3 Gorzów.
Dzień dobry. Najgorsze połączenie, jakie może być, to sport i polityka.
I Ryszard Rachlewicz, Radio Zachód.
Dzień dobry.
Masz jakąś sentencję? Bo
ty teraz no już słyszeliśmy. Wiadomo, że polityka w pewien sposób się pojawiła w sporcie.
Ale zacznijmy nie od Gorzowa, bo dzisiaj polscy piłkarze zagrają w Warszawie z San Marino w eliminacjach Mistrzostw Świata do Kataru w 2022 roku. Dlaczego o to pytam? Bo mecz będzie pożegnalnym występem w reprezentacji Polski Lubuszanina, bramkarza Łukasza Fabiańskiego. Ja nie chcę używać dużych słów, że kończy się pewna epoka, ale użyję, kończy się pewna epoka. Filip Górecki.
No, Ryszard pewnie pamięta sytuację z Mixzona po meczu Polska-Chile, kiedy Ryszard rozmawiał z Łukaszem Fabiańskim i dowiedział się właśnie Łukasz Fabiański od Ryszarda, że Polonia Słubice wróciła do czwartej ligi. Bardzo się szczerze ucieszył. Dokładnie. I to chyba dużo mówi o Łukaszu Fabiańskim.
No, moje pierwsze spotkanie właśnie z Łukaszem to było nie tam w Mixzonie, tylko właśnie w Słubicach przy okazji jakiegoś meczu Polonii, gdzie on przyjechał odwiedzić swoich rodziców.
Kończy karierę reprezentacyjną, jeden z najbardziej niedocenianych polskich zawodników, polskich bramkarzy. Człowiek chyba jeden z takich najbardziej naturalnych, najskromniejszych. Ja pamiętam, jak jego brat Arkadiusz Fabiański bronił w Piaście Karnin. Łukasz Fabiański przyjeżdżał na mecze, wtapiał się w tłum. Zwykły człowiek przyszedł zobaczyć, jak brat gra. Nie szukał nigdy rozgłosu, nie było takiego typowo przyjeżdża pan piłkarz, tak zwany super furą, wypicowany, odpicowany, ubrany i tak dalej. Zwykły człowiek, trochę niedoceniany, tak jak na przykład uważam Jerzego Dudka za niesłabego, ale przereklamowanego polskiego bramkarza, to akurat Łukasza Fabiańskiego w drugą stronę, ale to chyba też jego trochę świadomy wybór.
Jacek Dreczka.
36 lat to już jest taki wiek, żeby jeszcze można było trochę pograć. Znaczy ja jakoś specjalnym koneserem piłki nożnej nie jestem. Wiem natomiast, że poziom lubuskiej piłki jest dość niski i szkoda, że bo to zawsze taka była radość, kiedy nasi lubuscy piłkarze, bo jednak sporo tych naszych reprezentacyjnych piłkarzy swego czasu było i jednak
trochę
jest. Dariusz
Dudka jeszcze więcej meczów niż Łukasz
Jasne. Fabiański. Tak, właśnie o tym mówię. I to jest właśnie fajne, że mimo, że nie mamy totalnie zespołów rywalizujących na wysokim poziomie w Polsce, to mamy chociaż kilku fajnych, wartościowych piłkarzy. Szkoda, że kończy karierę reprezentacyjną, a mam pytanie jeszcze, gdzie on będzie dalej grał, Łukasz Fabiański?
W West Ham, niezmiennie.
Niezmiennie, okej.
Ryszard Rachlewicz.
No ja też podobnie jak Filip uważam, że Łukasz był zawodnikiem, jest w zasadzie zawodnikiem niedocenionym. Dla mnie naprawdę, tu nawet jak jechałem do studia, to się zastanawiałem, czy czasami nie będzie faux pas, jeśli powiem, że dla mnie Łukasz Fabiański powinien zająć miejsce w bramce, a nie Wojciech Szczęsny, który miał naprawdę wiele wpadek, baboli i to i w klubach i w reprezentacji, a mimo to cały czas w tej bramce stał, a Fabiański zawsze był gdzieś tam tym bramkarzem, tym drugim, czasami nawet trzecim. A nie wiem, może to dlatego, że Łukasza Fabiańskiego poznałem osobiście, natomiast Szczęsnego nigdy. I może dlatego taka moja opinia.
Myślę, że to dwa różne charaktery.
No na pewno dwa różne charaktery. Jeden jest taki przebojowy, chyba po ojcu, a drugi taki cichy, spokojny.
Po mamie.
Ale jeśli chodzi właśnie o Łukasza Fabiańskiego, przygotowując się do dzisiejszego programu, przejrzałem wypowiedzi różnych jego i z szatni, i z pokoju, i z klubu, i z reprezentacji kolegów. Wszyscy podkreślali to, co wyście podkreślali, że to jest taki skromny człowiek. Natomiast jak ktoś ogląda Ligę Angielską, to widzi, że skromność skromnością, no ale pokazuje, co potrafi.
W bramce? No trzeba być w bramce przebojowym czasem, aż za bardzo przebojowym. I rzeczywiście ja się nie będę wypowiadał, co Łukasz Fabiański pokazuje w lidze angielskiej, bo za dużo mam w weekend naszej gorzowskiej ligi, żeby oglądać jeszcze ligi zagraniczne, ale jak najbardziej to trzeba być ale... innym czasem niż na boisku, niż w życiu.
I Jacek o tym wspomniał. Ostatni wielki turniej i liczyliśmy piłkarzy z województwa lubuskiego w kadrze. Mamy teraz Łukasza Fabińskiego, który z kadry odchodzi, ale jest lubuszaninem. Mówiłeś, Dariusz Dudka.
Dlaczego? Już wcześniej, tak.
Kędziora.
Tomasz Kędziora, tak. Tymoteusz Puchacz.
Kędziora to jest syn mojego kolegi.
Dobrze,
ze studiów.
Ale odpowiedzcie mi, bo wy się zajmujecie tym naszym lubuskim, zajmujecie się tym naszym lubuskim sportem. Słuchają nas gorzowianie i mieszkańcy okolic Gorzowa, którzy też może się zastanawiają. Ja się zastanawiam. Jeżeli możemy mieć ekstraligowy klub żużlowy, to dlaczego nie możemy mieć drugo czy pierwszo ekstraklasowego klubu piłkarskiego? Chodzi tylko o pieniądze, bo tylko. Skoro mamy piłkarzy, którzy są w stanie być takimi piłkarzami jak Łukasz Fabiański, to dlaczego nie mamy klubów na jakimś takim wyższym poziomie?
Jeżeli ktoś mówi, że niemożliwe jest współistnienie żużla na najwyższym poziomie i piłki nożnej na najwyższym poziomie, wysyłam do Częstochowy, gdzie jest...
Albo nie do dość, Wrocławia.
Wrocław to jest bardzo duże miasto, ale Częstochowa już trochę miejsce. Do Wrocław tak, ale w Częstochowie mamy Raków w europejskich pucharach i jeszcze Skrę Częstochowa, drugi klub w pierwszej lidze. No wyobraźmy sobie, nie wiem, Stilon w Ekstraklasie, Warte Gorzów w pierwszej lidze, to jakieś chyba tu bym opowieści dziwnej treści mówił. Odsyłam do Grudziądza, gdzie też przez jakiś czas była Olimpia Grudziądz w pierwszej lidze. No teraz tam jest kryzys akurat, ale no można. No,
mam kilku kolegów znajomych tutaj z Gorzowa, którzy mają już synów takich, to znaczy nie już, tylko mają synów, którzy zaczynają grać w piłkę. I kilku z nich już nie gra młodzieżówki tutaj, ja mówię o tym najniższym szczeblu, w Warcie Gorzów czy w Stilonie, tylko do Poznania jeżdżą grać, bo tam jest perspektywa, jest szansa i ja myślę, że od tego trzeba w ogóle zacząć dyskusję o tym, żeby w Gorzowie jakakolwiek piłka nożna była.
Ja się nie zgadzam z tym, że tam jest jakaś perspektywa. W Gorzowie
to
też jest
tam
perspektywa. Właśnie. Ja toczę często spór, bo czasami trenerzy tych klubów młodzieżowych szczycą się, o, trzema naszymi zawodnikami zainteresowała się szkółka czy Akademia Pogoni Szczecin. Zainteresowała się Akademia Lecha Poznań. A ja zawsze mówię...
Czasem i mniejszymi markami się chwalą.
Czym wy się szczycicie? Tym, że wam zabierają chłopaków 10, 11, 12-letnich, a potem nie ma komu grać w czwartej lidze, w trzeciej lidze.
Nie, ale my mówimy o tym samym,
tak,
Ryszard.
Dokładnie o tym samym. Tak. Ale to jest też i kwestia pieniędzy, bo ci chłopcy muszą gdzieś później grać. A żeby grać, no to muszą mieć jakiś zespół.
I Ekstraklasa
niedawno właśnie była,
tak,
dyskusja na temat tych 10 milionów na Grand Prix. Pan mecenas Synowiec stwierdził, że za 10 milionów to my moglibyśmy mieć tam w Ekstraklasę czy nawet pierwszą ligę. Proszę sobie wyobrazić, że za 10 milionów to byśmy nie doszli nawet chyba do pierwszej ligi, bo samo Warta Gorzów, która dołuje w trzeciej lidze, musi mieć budżet na tą trzecią ligę od 500 do 700 tysięcy złotych. No. Warta Poznań z kolei, która walczy o utrzymanie się w Ekstraklasie, ma budżet 9 milionów złotych. A my chcemy za 10 milionów wprowadzić drużynę do Ekstraklasy.
Znaczy ja bym chciał nawet drugą ligę, czy pierwszą.
To znaczy, oczywiście druga liga jest dzisiaj w tej chwili nieosiągalnym poziomem, to powiedzmy sobie szczerze, otwarcie. Natomiast to, co Ryszard mówił, Rafał Świtaj, koordynator szkółki Akademii Stilonu, mówił, że trochę nie rozumie czasem rodziców zabierających dzieci do tych klubów markowych, bo one... robi na wyobraźnię marka Lech Poznań, Pogoń Szczecin i tak dalej, kariera Dawida Okownackiego, Sebastiana Walukiewicza, ale on podkreśla, że jakościowo treningi w Stilonie, czy też w innych tutaj gorzowskich klubach są na tym samym poziomie. Nawet ostatnio wiceprezes PZPN chwalił Stilon za jakość treningów. No tylko jest problem właśnie tej wyobraźni, że tu później przychodzą ci rodzice na mecz, no i widzą, no niestety, no kiepski.
No tak, no bo zapisuje dziecko, tak? Po to, żeby miał jakąś perspektywę, jakiś cel, a jeżeli celem, tak, dla mojego syna, gdybym go miał, miałoby być granie w któroligowym Stilonie?
Czwartoligowym lub trzecioligowej Warcie, no toczyć się.
Dobra, ale ja cały czas nie usłyszałem odpowiedzi. To klimat? Organizacja, pieniądze. Przepraszam. Otoczenie?
Przepraszam, wyrażę się dosadnie. Wmówiono ludziom w Gorzowie, że w Gorzowie jest żużel, jest religią, jest jedynym słusznym sportem. Ja nie mam nic przeciwko żużlowi. Żużel jest ważną sprawą w gorzowskim sporcie od wielu, wielu lat, ale tworzenie klimatu i mówienie narracji, że w ogóle w Gorzowie tylko może być żużel, nic więcej, bo na nic więcej nas nie stać, no to przepraszam, jest opowiadanie kompletnych bzdur.
Za sprawą mecenasa Synowca, o którym wspomniał Ryszard, zestawiamy piłkę nożną przeciwko żużlowi, ale znaczy to nie jest jakieś celowe przeoczenie, ale pamiętajmy też o tym i na przykład ja tego nie mogę odżałować, że nie mamy siatkówki na poziomie, ja już nie mówię ekstraklasowym.
Punkt drugi.
Ale ostatnio rozmawiałem z Sebastianem Świderskim zresztą na antenie Radia Zachód, no i też tak pytamy trochę, jakbyśmy byli z jakiegoś trzeciego świata, no tutaj panie prezesie, bo my to halę teraz będziemy mieć taką ładną, to pewnie tutaj pan prezes jest teraz z Gorzowa pochodzi, chociaż się w Skrzyżynie urodził Sebastian Świderski.
On się no, tylko ale... urodził.
Ja wiem. No budowlankę kończył, czas. Tutaj mieszkał, w Zniczu zaczynał, wszystko jest jasne. No i mówię, że no to te warunki sprzyjające, to wreszcie siatkówkę będziemy mieli. A Sebastian Świderski mówi, ludzie, no jaką siatkówkę będzie? Przecież to ludzie się muszą zjednoczyć. My z Halą
mamy trzy kluby
byliśmy
cztery.
Jesteśmy
cztery?
W plecy.
Cztery,
tak, no ale wszystko to jest druga liga i niżej. Nie?
Tak, no mamy SKS w drugiej lidze, UKS Set i KS Atak w trzeciej lidze, szkolące młodzież i jeszcze tak zwaną siedemnastkę.
Olimpia Sulęcin jest SKS. Jedynym pierwszoligowym klubem
tak.
W województwie lubuskim.
Jest,
no to
jest w tej chwili znowu poziomem nieosiągalnym. No, ale tu też by się przydało stworzenie klimatu, jakieś zaproszenie tych klubów, tego środowiska do miasta na rozmowy, no, żeby się zjednoczyć. Hala się buduje, aż się prosi, żeby spróbować to pociągnąć do góry. No mamy tę drugą ligę chociaż wreszcie, ale to powinien być tylko pierwszy krok. No ale nie wiem, czy jest w ogóle zainteresowanie.
Tylko, że jak graliśmy, jak Stylon grał w Ekstraklasie, to przypomnę, że w tym zespole na 12 zawodników, tak 7-8 to byli wychowankowie 17 z Nicza. To byli naprawdę gorzowianie. W tej chwili, jeśli chodzi o to szkolenie, ja oczywiście chylę czoła przed tymi ludźmi, którzy szkolą i tak dalej, ale jak zobaczymy na rozgrywki młodzieżowe, to nasze drużyny nie wchodzą nawet do finałów Mistrzostw Polski.
Przepraszam, ale to jest sytuacja podobna, Ryszard. Wielu zawodników na tym poziomie bardzo dynamicznego rozwoju odchodzi do większych ośrodków.
Tak, jest kilku gorzowian w innych ośrodkach, czy też niektórzy jak wrócili, jak Dominik Koliński teraz gra w Olimpii Sulęcin, no to można by było kilku tych gorzowian ściągnąć do Gorzowa, ale to musi być pierwsza liga.
Zobaczymy, co będzie z tą infrastrukturą, która powstaje, bo i stadion lekkoatletyczny to jest inna sprawa, ale ta hala, wiem, że i Komisja Sportu i mądrzy ludzie w magistracie pracują nad tym, żeby tam poukładać pracę hali na tyle dobrze, żeby wszyscy, którzy jej potrzebują, skorzystali. Ale idźmy dalej, bo zaprosiłem was też o tym po to, żeby porozmawiać o Grand Prix w Gorzowie. O oświetleniu hali i o pieniądzach wokół tego to w drugiej części pozwólcie, bo to jest bardzo ciekawe.
Oświetleniu
stadionu.
Płyty stadionu.
Swoją drogą też liczymy na dobre oświetlenie w hali. No, to
no przejęzyczyłem się, przepraszam. Ale zacznijmy od Grand Prix. Radni zdecydowali nie tak dawno temu, że miasto przekaże około ponad 10 milionów złotych na organizację Grand Prix w Gorzowie. Czy to dobrze, czy to źle, to nie jest istotne.
Stało się.
Pytanie, stało
się. Nie bawmy się w radnych może.
Właśnie, ale radni usłyszeli, że razem z tym turniejem i kolejnymi, no tutaj będą turnieje poprzedzające, młodzieżowe. Później okazało się na konferencji Discovery, że jednak nie w Gorzowie. Czy to jest skandal, czy powinniśmy tutaj mówić o jakimś problemie, czy nie, Jacek?
To nie jest żaden skandal, to jest po prostu niewiedza i to nie jest niewiedza naszych radnych, tylko to jest niewiedza w środowisku. Tam mało kto w ogóle wiedział, o co chodzi z tym, ze szczegółami, bo ja wiem to tak trochę z drugiej strony, trochę będąc w tym środowisku, wiem, że tak naprawdę szczegółów w ogóle nikt nie znał takich konkretnych. Poza tym nikt nie powiedział, że w tym czteroletnim cyklu, tak, bo to na 4 lata Grand Prix tutaj w Gorzowie będzie.
Za każdym razem ma być coś takiego, tak?
Nie za każdym razem. W pierwszym roku, dlatego ta stawka jest też trochę niższa w pierwszym roku, bo w pierwszym roku po prostu te zawody młodzieżowe, czyli tam U16 i U21, jeden są po prostu w innych miastach, a w kolejnym roku, czyli w 2023, ma coś takiego być w Gorzowie. Jest wiele znaków zapytania, to jest taka trochę też cecha tego środowiska, że szybko chcemy się pokazać, szybko chcemy coś wywalczyć, szybko chcemy zaimponować kibicom, samorządowcom, zależy komu. Mówię o tej działalności zarządów, prezesów, tych wszystkich, którzy o to Grand Prix na przykład walczą, a szczegóły to się zobaczy. No to tak trochę działa niestety, więc jakby tutaj ja nie widzę żadnego skandalu, po prostu radni nie wiedzieli, prezydent nie wiedział, bo nie mieli prawa tego wiedzieć, a że nie pytali, może pytali, ale nie uzyskali odpowiedzi. To jest akurat, nie wiedział o tym, ani nie wiedział tego na początku ani Toruń, ani Polski Związek Motorowy, bo to on jest organizatorem pierwszej rundy w Warszawie, która będzie pierwszej polskiej rundy. No i myślę, że Wrocławie też o tym, tego nie wiedzieli.
No dobrze, ale no skądś te informacje wypłynęły?
Ale wypłynęły na konferencji. No Discovery. Ale,
nie, ale radni otrzymali informację, że...
No bo tak, bo takie było założenie.
Uzasadniano.
Ja nie bronię, bo
że,
to nie mój
to
interes.
Impreza,
ale...
miała być tak de facto trzydniowa, a nie jednodniowa, albo że będzie to trzydniowa raz na 4 lata.
Ale czy ktoś powiedział, że to będzie w każdym z tych 4 lat?
No ale...
O to nikt nie pytał,
ja
nie?
To tak rozumiem. Ja to tak też zrozumiałem. Ja mówię, będzie w ten sposób
ma być jeszcze do tego reklama Gorzowa.
Znaczy, przepraszam jeszcze, Marcin, przepraszam bardzo, ale umówmy się, co takie zawody do 16 lat, ile tam pójdzie kibiców?
No był Puchar Macek, zdaje się, w 2015 roku. No chyba było...
Przepraszam, Filipie, ale
50 osób było na trybunach?
Dobrze,
nie,
ale to są zawody...
Macek, nie mówimy wszyscy razem.
Mistrzostwami świata do 16 czy do 21 lat.
Ale ja nie utożsamiam tego, tylko mówię, że były tego typu zawody młodzieżowe, no to tam 500 osób chyba było na trybunach, no o czym mówimy, czy ludzi przyciągnie walka Ernesta Matiuszonskisa ze Steve'em Goretem na trybuny.
Oskar Paluch to oczywiście poza dyskusją.
Jeżeli Oskar Paluch, to...
Ale to jest w ogóle...
Ale dajmy mu czas.
Ale to w ogóle nie jest istotne w tej dyskusji.
Oczywiście,
jest...
kompletnie. Ale to jest w ogóle jakiś trzeciorzędny
temat. Czy wydanie tych pieniędzy nie tylko sportowo i Stali Gorzów da coś rzeczywiście miastu?
Większy zysk, w cudzysłowie oczywiście, wizualny byśmy mieli, gdybyśmy wydali zdecydowanie mniejszą kwotę do Lang Team, żeby zorganizował tutaj w Gorzowie etap Tour de Pologne. Ja podejrzewam, że jakby Langowi dać 2 miliony złotych, to nie tylko byśmy mieli etap tutaj w Gorzowie, ale mielibyśmy też jazdę indywidualną na czas. Bo na to by, podejrzewam, Czesław Lang poszedł i to jest nieprawda to, co słyszę, że tylko żużel może nas wypromować, jeśli chodzi o sport. Kolarstwo jest naprawdę fenomenalną dyscypliną sportu.
A mamy
sportu.
Ostatnie lata
do pokazania, jak ktoś nie widział, jak wyglądają transmisje z zawodów kolarskich, to niech sobie zobaczy w Eurosporcie. Tam komentatorzy nawet opowiadają o danych miastach, gdzie się przejeżdża, że tam jest winnica, że tu jest kościół, że tu jest taki zabytek, że tu jest taki most i tak dalej, i tak dalej.
Tu są takie
to
remonty.
Samo można tutaj... No, tu można.
I cisza.
Filip Grecki. No oczywiście, absolutnie zgadzam się z Ryszardem, zwłaszcza, że mamy tak naprawdę ostatnie lata Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego, czyli no, jednych z najlepszych polskich kolarzy już w historii tak naprawdę w tej chwili, tej nowoczesnej przynajmniej, więc absolutnie tu się zgadzam co do Tour de Pologne, ale w ogóle ja bym zostawił narrację o jakiejś promocji miasta i tak dalej. No, o jakiej promocji my mówimy, o jakich 50 milionach oglądalności, czy 200 milionach, jak ja słyszę, to po prostu takie rzeczy, to się łapie za głowę. Jest to absolutnie, w ogóle nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Grand Prix ma być przede wszystkim narzędziem przekazania dodatkowej dotacji dla spółki akcyjnej Stali Gorzów na jej funkcjonowanie w tym roku i to jest główny powód organizacji Grand Prix w Gorzowie. To jest sprawa oczywista. Nie mam pretensji do Stali Gorzów, oto Stali Gorzów walczy i prezes Grzy po to, żeby mieć jak najlepiej, natomiast mówienie o jakiejś promocji, no z całym szacunkiem, najlepsi żużlowcy na świecie mają po kilkadziesiąt tysięcy obserwujących. Dzisiaj żyjemy w dobie mediów społecznościowych. Najlepsi żużlowcy na świecie, łącznie z Bartoszem, z Marlikiem, mają po kilkudziesięciu tysięcy obserwujących na Instagramie. Czterokrotny mistrz świata w motokrosie Tim Geiser, Słoweniec, człowiek z 2-milionowego kraju, ma 332 tysięcy obserwujących na Instagramie, więc Więc o jakiej my promocji mówimy? No to jest tylko dla mnie zwykłe opowieści, które mają uargumentować obecność Grand Prix w Gorzowie.
Jacek Dreczka.
Ja zrobiłem taki materiał w telewizji.
Postaw się, Jacek.
Nie, znaczy ja powiem, co ja myślę. To myślę, że to może być odebrane jako postawienie się. Natomiast ja zrobiłem taki materiał w telewizji gdzieś 4 lata temu chyba, jak Grand Prix było, bo tak wszyscy mówili o tych zapełnionych hotelach, restauracjach i tak dalej. Jeszcze zanim tak centrum było rozkopane wtedy, znaczy oczywiście dobrze, bo dużo się dzieje i ja te remonty pochwalam, ale to nie o to chodzi. I pojechałem do hotelu, który wydawał mi się taki nieoczywisty, że tam to jednak, nie będę wymieniał nazw, ale że to jest taki hotel, gdzie jednak no nie zawsze jest full obłożenie z różnych powodów, więc mówię, może tamto Grand Prix tak odczuwają. Rzeczywiście pan nas oprowadził, opowiedział menadżer tego hotelu, powiedział, że no Grand Prix, wie pan co, ja nie wiem, ja nie odczuwam tego, bo my zawsze mamy komplet. W Gorzowie jest tak mała baza noclegowa, a wtedy jeszcze trochę się generalnie działo, bo i nie było i pandemii, i różnych innych rzeczy, także mówi, nie odczuwamy tego. Grand Prix jest, to zawodnicy generalnie śpią w Lubniewicach, bo też się trochę chcą zdystansować, oddalić. Tak jest Maciek Janowski, Greg Hancock, pamiętam, Taylor Finden.
Artiom Łaguta śpił, Bartka z Marzlika.
Więc może tam myje też motory, więc może byśmy tak by poprosili jeszcze te samorządy tutaj, żeby się dorzuciły do tego Grand Prix, jak Lubniewice, nie wiem, Sulęcin, tam te wszystkie inne okoliczne. Kolejna sprawa to jest, pamiętam też, chciałem znaleźć koniecznie do tego materiału obcokrajowców, którzy przyjechaliby i powiedzieliby, tak, gdyby nie Grand Prix, to my byśmy nigdy do Gorzowa nie przyjechali. Znalazłem. Wyobraźcie sobie, na takim parkingu naprzeciwko stadionu żużlowego na zielonej trawce kamper przyjechał na szwedzkich numerach. Starsi kibice, bardzo sympatyczni. Ciężko było nam się trochę dogadać, ale daliśmy radę. No i mówią, że oni jedzą sobie tutaj, mają taką kuchenkę polową, oni sobie tutaj jedzą i że super, bo tam jeszcze wtedy była taka dwudniowa forma, że był trening w piątek i to był też taki element dla kibiców. Ja mówię, a jak na przykład z toaletą tutaj, a tutaj jest w komendzie, gdzie sobie korzystamy czasem. Także jeżeli mówimy o tym, że... Znaczy oczywiście to jest jeden taki przypadek. Wiadomo, że jest trochę kibiców,
którzy przyjeżdżają na
ale
Grand Prix
ilu ich
do
jest? I jak bardzo, i jak dużo pieniędzy oni tu zostawiają?
Pięć czy sześć osób, jeśli chodzi o Słoweńców, ale Szwedzi, rzeczywiście ale... Szwedzi przyjeżdżają, Brytyjczycy przyjeżdżają, bo jednak mimo wszystko fakt, że w tej chwili Speedway jest sportem na świecie niszowym. No ale to jest tak jak powiedzmy, nie wiem... Pitbajki, na przykład bardzo popularny jest taki dirt track, bodajże to się nazywa w Hiszpanii. To jest bardzo podobne do Speedwaya. Tam jest to bardzo popularne, ale... ścigają się i tacy ludzie właśnie, którzy kochają taki Speedway z miejscowości małych, z Wielkiej Brytanii, ze Szwecji, z Danii, oni przyjeżdżają do Gorzowa. Okay. My może tego nie widzimy, ale oni są.
Tylko my nie mamy nawet punktu informacji turystycznej. To jest kolejna rzecz. Chciałem też powiedzieć, że ja ogólnie jestem za tym, że Grand Prix jest potrzebne.
Strzelce Krajeńskie mają punkt.
Mają punkt, bardzo ładny w centrum. Zachęcamy, tam można ładne magnesy kupić. Natomiast chodzi
ładne
o to...
magnesy można ja gorzowskie kupić ja na poczcie też.
Ja mówię o tym właśnie, że jakby Grand Prix jest bardzo potrzebne klubowi, bo dla klubu to jest rozwój, to jest cel. To jest,
oczywiście.
To się bardzo dużo rzeczy od tego, bardzo dużo rzeczy od tego zależy. Natomiast czy za takie pieniądze, jako mieszkaniec Gorzowa, mam poważne wątpliwości. W innych miastach jest nieco inaczej, które też walczą o Grand Prix. Mam choćby na myśli Wrocław, gdzie samorząd nie daje takich pieniędzy, gdzie samorząd prawie w ogóle nie daje pieniędzy na Grand Prix.
Tylko, że samorząd, że zacytuję Żeromskiego, we Wrocławiu stoi na czterech nogach, mocno, i ma miasto potężne gospodarczo. Gorzów też, patrząc na CIT lubuski, jest naprawdę w dobrej kondycji i tak dalej, i tak dalej. No ale jakoś musimy się odróżniać. Teraz pytanie, czy za taką cenę warto, żeby o nas też gdzieś tam mówili i pokazywali mimo wszystko? Czy są inne sposoby? Bo Ryszard mówi o Tour de Pologne. Pewnie też są różne inne możliwości zorganizowania ciekawych wydarzeń sportowych w Gorzowie, no ale ta tradycja plus to, że mamy okazję, tylko ja zapytam o co innego, bo przysłuchiwałem się na sesji i nie padło to, przynajmniej ja tego nie usłyszałem. Czy można zadbać, aby przed danym turniejem w Gorzowie, po czy przy okazji innych, można zmontować filmiki na temat miasta pokazujące z różnych stron Gorzów. Coś, co będzie czymś takim, jaką promocję ma na przykład Zielona Góra. Będę się odnosił do tego, bo tam są różne przebitki przy okazji imprez sportowych, kabaretów, nie kabaretów, pokazują miasto.
Ale ja sobie przypominam, że jak były transmisje nawet z Ekstraligi Żużlowej w telewizji, no to takie przebitki przed każdą transmisją były.
A to w TVP jeszcze było, to są stare czasy.
No właśnie.
Teraz tego nie ma.
Oczywiście, tak, Darzynkiewicz to
robił. Bo ja wam na koniec, bo za chwilę wiadomości, kiedy w wakacje odwiedziłem swój rodzinny Dolny Śląsk, rozmawiałem z kolegą, którego po latach odwiedziłem, on mówi, wiesz co, byliśmy tam u was. Zobaczyliśmy rodzinka.pl i pojechaliśmy do Zielonej Góry.
I zastanawiające jest to, dlaczego Zielona Góra tak mocno nie walczy o Grand Prix jak Gorzów na przykład.
Bo nie ma takiego stadionu.
A inna sprawa...
No za to w Terencano czy w Szkoło są po prostu stadiony.
Inna sprawa, wiecie co, jeszcze tak poważnie mówiąc, mi by bardzo zależało... Nie, mamy to Grand Prix, też się cieszę, że ono jest, bo tak taki jest finał tej sprawy, ale żeby te zawody wreszcie były jakieś. To też jest sprawa taka, że tyle było tych rund Grand Prix w Gorzowie i naprawdę mi mało mam tak takich momentów, które mi się kojarzą, że coś się wydarzyło na Grand Prix w Gorzowie. Pamiętam chwytające za serce zwycięstwo Bartka z Marzlika z dziką kartą. To było niesamowite, ale brakuje tu widowisk. I co roku mówią o tym kolejni prezesi, kolejni ludzie, kibice cały czas o tym mówią. Chcemy mijanek, chcemy widowisk i to Grand Prix też tego potrzebuje.
Chcemy też oświetlenia, ale to po wiadomościach. I wracamy do dyskusji. Filip Górecki, Jacek Dreczka i Ryszard Rachlewicz. Rozmawiamy o sporcie.
I Marcin Sasim.
Marcin Sasim, tak. Ale ja to tam prowadzący. A propos właśnie Grand Prix, bo też przysłuchiwałem się sesji i usłyszałem o VAT-cie, bo to była ciekawa dyskusja. I prowadzę program Finanse, Ekonomia, Rynek. Ja nie mówię, że jestem jakimś specjalistą, ale ustawę o podatku, no tam przejrzałem, chyba 85 albo 6 artykuł mówi, że żeby odliczyć VAT, to trzeba zarabiać na tym. A miasto w tym całym montażu finansowym nie ma żadnego przychodu, chociaż właścicielem stadionu formalnie jest przez OSIR. I teraz pytanie, czy ten VAT da się odliczyć, czy nie? No, specjalistą nie jestem, no, ale ta dyskusja chyba kręci się wokół niczego, bo jeżeli nie spełnia wymogów ustawy, no to nie odliczymy na siłę VAT-u, ale to inna sprawa. Rozmawialiśmy o tym, żeby ten, czy to Grand Prix może promować, czy nie, ale wróćmy teraz do stadionu. Bo w tym tygodniu podaliśmy na naszej antenie informację o tym, że ten cały przetarg na doświetlenie murawy, tak, na stadionie.
W środkowej części, tak.
W środkowej części. No, coś nie poszedł, tak powiem kolokwialnie, bo miasto chciało wydać 600 tysięcy, a tam jest kwota 1 800 000 i grubo ponad 3 miliony.
Tak. Najtańsza oferta jest tam bańka 800,
nie wiem,
chyba, tak?
Tak, nie wiem, co to ma być za oświetlenie, że aż tyle, ale bo się nie znam, ale teraz tak, czy miasto bierze to na barki, czy nie weźmie, jak to w ogóle poskładać, bo tu chodzi o licencję startów w Ekstralidze. No ciekawy wątek.
To znaczy, jeśli chodzi o licencję, to ja bym się tak nie martwił, bo ja akurat jeżdżę dość często do Grudziądza, no to tam Grudziądz jest już tyle lat w Ekstraklasie. Ostatnio uczestniczyłem w takiej dyskusji na Facebooku i z ciekawości sobie przeglądałem wyniki meczów i tak dalej. I zauważyłem pewną ciekawostkę, że Grudziądz dwa razy zajął ostatnie miejsce w Ekstraklasie, a mimo to utrzymywał się. Mało tego, ja wam powiem, że stadion w Grudziądzu to jest jedyny stadion w Polsce, w którym nie było do tej pory w ogóle miejsc dla dziennikarzy. Myśmy siedzieli gdzieś tam na wyjściu z drugiego łuku, gdzie tak naprawdę kolejno zawodników, komentując dla radia, widziałem dopiero, kiedy oni wjeżdżali w drugi łuk. Potem siedziałem na środku pierwszego łuku, praktycznie bez prądu. Także ten stadion totalnie nie spełnia wymogów ekstraklasowych, a mimo to od kilku lat, już nawet nie wiem, chyba 8 lat Grudziądz jeździ w ekstraklasie i jakoś nie ma z tego powodu problemów. A tutaj chodzi o jakieś oświetlenie i to nawet nie toru, tylko środka płyty. Więc dla mnie to jest zupełnie jakaś paranoja, że ktoś sobie wymyślał, tego typu obostrzenia, tego typu wymogi, podczas gdy na przykład w Lesznie nie ma toalet. Tylko przeważą to i toje i wszystko, znaczy, i to wystarcza.
Byliśmy nawet zalokowali.
Leszno sobie poradzi z toaletami czy bez, ale pytanie teraz do ciebie jako dziennikarza sportowego, komentującego Żużel, ale też gorzowianina, który w tym mieście płaci podatki. Płacić z miejskiej kasy, czy nie płacić?
Stadion, jakby nie było, jest własnością miasta. Mhm. Faktem jest, że stadion jest użytkowany przez Stal Gorzów, ale nie tylko przez Stal Gorzów, bo to, co niektórzy mówią, że tylko i wyłącznie Stal Gorzów, to jest nieprawda, bo często nawet w okresie wakacyjnym tam są organizowane różnego rodzaju imprezy dla młodzieży.
No ale nie jakie imprezy, Rysiu, nie przesadz. No są, no dwie na
turnieje
krzyż,
piłki
no.
nożnej. Przypomnę, że tam w Stali Gorzów działa również szkółka piłkarska, ale, o czym nie,
no,
niewielu,
no, ale to jest Stal Gorzów cały
wie.
Czas.
Ale to jest Stal Gorzów. Mam mieszane uczucia, mam... Nie wiem dokładnie, co powiedzieć, bo z jednej strony stadion jest miejski. Oświetlenie...
Tu, przepraszam, mam podpowiedź od znajomego. Wystawa psów jeszcze.
Wystawa psów.
No jeszcze konie kiedyś biegały, ale już nie biegają. I Beata
Ale z drugiej strony to oświetlenie jest tylko i wyłącznie potrzebne telewizji, która będzie transmitować mecze, nikomu innemu.
I telewizja ma płacić klubowi.
I teraz są też pytania, no bo z jednej strony mówi się o jakichś tam wielkich pieniądzach, a z drugiej strony ekstraklasa będzie wymagała na przykład drużynę do 24 lat, ewentualnie drugi zespół, bo to też jeszcze nie wiadomo. Ja podejrzewam, że ta liga 24-latków w ogóle nie przejdzie, bo to zdrenuje totalnie rynek żużlowy tych młodych zawodników. Nie wiem, naprawdę trudno mi jest powiedzieć.
Stadion w Grudziądzu to tak jeszcze...
Ja myślę, że najlepiej by było tak. Jak jest oferta na 1 800 000, niech 900 wyłoży klub, a 900 tysięcy miasto.
50-50.
Tak,
stadion w Grudziądzu leży na cmentarzu. I to jest
koło
takie,
cmentarza.
No tak, ale żeby dojechać na stadion, musisz przejechać między prawie alejkami. Trochę wyolbrzymiam oczywiście, ale nie, no jest, są tam pewne ograniczenia też wynikające z tego, że jest mało terenu po prostu. Zaś natomiast chciałem powiedzieć, przepraszam za kolokwializm, że ta dyskusja o rozbudowie oświetlenia to jest trochę taka sytuacja, że najpierw powiedzmy, że jest problem, nakręćmy tę dyskusję, że jest taki problem, że nie mamy pieniędzy, a to musi być, bo tam nie wystartujemy. Gwarantuję państwu, chociaż znaczy nie jestem w stanie tego zagwarantować, ale jestem przekonany, że nie będzie żadnych problemów ze startem drużyny, bo to nie jest też jakieś sine qua non, że tam kolejny rok możemy gdzieś tam przetrzymać, jeżeli tego doświetlenia nie będzie. Natomiast ja myślę, że ono będzie za mniejsze pieniądze, tylko to jest tak, najpierw ogłaszamy problem, a za chwilę go rozwiązujemy i rozwiązaliśmy.
Ja tylko tu powiem, że ukłony dla pana prezydenta Leszna, pana Łukasza Borowiaka, który chyba jako pierwszy w końcu uderzył pięścią w stół i powiedział, no hola, my jako miasta finansujemy te wymogi, czy nawet wymysły ekstraligi, więc może chcemy być jakimś partnerem do dyskusji. Zdaje się zresztą, że powstał jakiś związek, uchwała była w tej sprawie prezydentów miast ekstraligowych, no więc może trzeba po prostu usiąść i porozmawiać i pewne rzeczy urealnić.
Urealnić. A ta decyzja o tym, żeby... zmieńmy już temat. Już nie pastwmy się tak nad tym żużlem.
Nie pastwiliśmy się przecież.
Nie, absolutnie. Nie? Jak ktoś mi opowiada, że jestem wrogiem żużla, no to przepraszam.
Każdy z nas na ten żużel chodzi albo go ogląda.
Lubisz skoki narciarskie, czyli...
No, skoków w Gorzowie
podobna,
się nie doczekam.
Podobna
raczej.
Dyscyplina Dobrze. Sportu do żużla. Tak samo.
Podobna?
Tak, dla mnie to samo. Narty wyłącznie do skoków, przecież na nich nie pojeździsz, motocykl tylko do żużla.
Tu się ślizgają.
Obiekty sportowe też wyłącznie do tych
nie będę zaczynał
sportowych.
Tej dyskusji, bo skończymy o 12,
dajmy
o 11.
Marcinowi prowadzić program.
Nie. Dziękuję. 1 zł, tyle od przyszłego roku kluby sportowe w Gorzowie będą płaciły OSIR-owi za wynajem obiektów. To ma być taki ukłon, symboliczna kwota, ma odciążać kluby. O tym się mówiło od lat. I teraz pytanie, czy jakaś korelacja jest między tymi 10 milionami na Grand Prix, a tą decyzją, tak żeby to środowisko za bardzo tutaj nie było zdenerwowane?
Ja myślę, że tutaj nie ma nic, jedno z drugim nic wspólnego. Ja tylko powiem, publicznie powiem, to jest mój pomysł, który zgłosiłem już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu jednemu z radnych, który w tej chwili przypisuje ten pomysł sobie.
O, kto to taki?
Nie, no nie,
nie, bez nazwisk.
No, za chwilę.
W każdym razie ja o tym, o tej złotówce już bardzo, bardzo dawno mówiłem. Można nawet spytać Włodzimierza Roya, bo mu powiedziałem o tej złotówce. On mi powiedział, że no niestety, ale my musimy zarabiać, dlatego muszą pieniądze z kasy miejskiej iść do klubu, potem i iść do OSIR-u i OSIR od tego płaci podatek, miasto na tym traci oczywiście, ale myślę, że to jest naprawdę znakomity pomysł, natomiast oczywiście znowu się pojawiają pytania, a dlaczego tym, a nie tamtym, a dlaczego ci będą płacić złotówkę, a tamci nie będą płacić złotówki, bo na przykład taki AZS-JP, który korzysta z obiektów Akademii, no musi normalnie dogadywać się, że tak się wyrażę, z Akademią.
No ale to jest klub akademicki, zdaje się, no to...
AZS AWF też jest niby klubem akademickim, a korzysta z obiektów miejskich.
No dobrze, no ale jeżeli mają swoją halę koszykarki, w sensie takim, że ale uczelnia ma swoją halę,
ja
no to
nie
na
wiem,
gra,
nie
no
wiem,
to...
nie wiem, czy tam płaci, czy nie płaci, ale w tej chwili na przykład koszykarki będą korzystać z tej nowej hali. No i pytanie, czy będą płacić. Zresztą podobno ta złotówka to ma być nie dla klubów, nie dla drużyn, które prowadzą profesjonalne.
Tylko dla młodzieży. Tylko
dla młodzieży. Mhm. I myślę, że to słusznie, ale na przykład będzie pytanie, co na przykład z klubem siatkarskim Atak, który korzysta z hali pierwszego ogólniaka.
A Drugiego. Drugiego.
No, może drugiego czy pierwszego, to jest już
no dobrze, no korzysta. Czyli Ryszard nie widzi korelacji.
W każdym razie to już nie jest obiekt miejski. Mhm. Teraz pytanie, co z tymi klubami, które korzystają właśnie z sal szkolnych.
A twoim zdaniem, jaka powinna być polityka miasta, jeśli chodzi właśnie o taką użyteczność i obiektów miejskich i dofinansowań i promocji, czy ona jest taka, jaka jest dobra, bo pamiętamy protesty kibiców pod Urzędem Miasta, pamiętamy protesty samych działaczy i tak dalej, nie tylko piłkarskich, bo pamiętam też sam relacjonowałem spór dotyczący pływaków i tak dalej, tak klubów kształcących pływaków, wychowujących pływaków. No i jak to powinno wyglądać w twojej opinii? Czy jest dobrze, czy jest do poprawki?
Naprawdę tutaj jest, to jest taki problem praktycznie nie do rozwiązania jak kwadratura koła. No bo z jednej strony mamy stowarzyszenia, z drugiej strony, słuchajcie, no ja działam w tym sporcie jako zawodnik, trener, działacz, dziennikarz już ponad 40 lat. I uwierzcie mi, ja widzę w Gorzowie, że są stowarzyszenia, które tak naprawdę są prywatnymi inicjatywami, są prywatnymi firmami i trenerzy na tym po prostu zarabiają. Bo dzisiaj mamy takie prawo, że żeby stworzyć stowarzyszenie, wystarczy 7 osób. I możesz ubiegać się o dotację miejską.
No dobrze,
uwierzcie mi, jest bardzo dużo. I teraz pytanie, no komu pomagać? Czy takiemu Krzysztofowi Kocikowi, który jest pasjonatem siatkówki i tworzy tą siatkówkę, czy... już nie wymienię, klubowi X, który tak naprawdę kiedyś powstał jako prywatny biznes pewnego pana, który się zajmował
no to
daną dyscypliną
sobie
sportu,
no, tym, którzy...
a potem to zrobił z tego stowarzyszenie
A jak już wchodzimy się zastanawianie, czy temu pomagać, czy temu nie pomagać, no to już wchodzimy w sytuację, gdzie zaraz powstaje pat i impas. Szkoły to też są obiekty miejskie, kluby też korzystają ze szkolnych sal w zimie, choćby kluby piłkarskie, to sprawa pierwsza, sprawa druga, no rzeczywiście w wielu miastach jest taka sytuacja, że z obiektów korzystają i no nie dochodzi do sytuacji, że przychodzi dotacja, nie wiem, rzucam kwotę z kosmosu 120 tysięcy i 120 tysięcy wraca z powrotem do OSIR-u, czy też pomniejszone o VAT, no i tak, no i tu jest przekładanie z kubki na kubkę, ktoś zyskuje zyskuje, ktoś nie, a było tak jak jest. No, ten pomysł już rzeczywiście pojawił się kilka lat temu, nie wiązałbym go w ogóle z obecną sytuacją. Szkolenie trzeba wspierać, ale trzeba wspierać mądrze, tak jak powiedziałem, tu zasygnalizowałem w przypadku siatkówki, dbać o to, żeby kluby ze sobą współpracowały, żeby kluby przynajmniej nie podkopywały pod sobą dołów i żeby to szkolenie przynosiło efekty w postaci zawodników danej dyscyplinie do pierwszego zespołu występującego jak najwyżej, żeby ta polityka była spójna i to jest tak naprawdę najważniejsze, bo można dać złotówkę, a później wychodzi
mówił
co wychodzi.
Filip Górecki, mówi Jacek Dreczka.
Tak, ja bym chciał powiedzieć, że dla takich klubów jak Gorzowia na przykład, o których nie wspomnieliśmy, ale to jest oczywiście ogromna wartość dla miasta, chociaż kibiców niestety zbyt wielu na meczach nie ma, to jest duża korzyść. I na twoje pytanie, Marcin, czy jest...
Zastanawiam się, bo jeśli chodzi o
ja
Gorzowie...
Ja panu nie przerywałem, panie redaktorze.
Obiekt nie należy do OSIR-u, tylko to jest obiekt ZGM-u. I oni normalny czynsz płacą. Gorzowia normalny czynsz płaci.
To będzie argument do tego, żeby poprosić miasto, żeby w imieniu ZGM-u także, żeby ZGM obniżył. Natomiast na pytanie prowadzącego Marcina Sasima, czy jest korelacja, odpowiadam, owszem, oczywiście, że jest. Ja to tak odczytuję, pojawiła się dyskusja, pojawiły się argumenty, była ostra dyskusja, jak wiemy, na sesji, ale też to, o czym mówił Filip, że dzisiaj ta dyskusja się przenosi do internetu i rzeczywiście sporo było głosów, że Żużel jest faworyzowany poprzez to chociażby pieniądze na wykupienie praw do organizacji turnieju w cyklu Grand Prix. I być może było to szykowane, być może była o tym dyskusja, o tej złotówce, o czym mówił Ryszard. Ja uważam, że nieprzypadkowo zostało to powiedziane w tym momencie i korelacja jest stuprocentowa.
No ciekawe, jak to będzie teraz. Czy wracając do tego Grand Prix i tych pieniędzy, czy to już jest po dyskusji?
Po, już żyjemy innymi tematami.
Bo radni zapowiedzieli, że chcą wyjaśnić.
No, ale to już nie wiem, co tu można zrobić. Radni przegłosowali, być może na podstawie fałszywych danych, ale sądzę, że nawet
niepełnych.
Niepełnych danych, tak? Ale sądzę, że jakby mieli pełne dane, to...
Wiecie co?
Nie myślę, żeby był inny wynik głosowania. Natomiast no, jakby nie było, już Gorzów istnieje w kalendarzu.
Świat się nie zawali.
Zupełnie szczerze, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, jeśli mogę. Taką, że trudno się o tym rozmawia w Gorzowie, czy to Grand Prix ma być, czy nie ma być. To jest jedno z trudniejszych pytań w ogóle w ostatnich miesiącach w mieście, dlatego że jednak każdy radny ma z tyłu głowy, że reprezentuje pewne środowiska, że wraca z tej sesji i ktoś mu zaraz tam będzie mówił, a dlaczego tak, czy ty Żużla nie lubisz. I zauważcie, że każda wypowiedź radnego, który się sprzeciwiał przyznaniu takich pieniędzy na to konkretne Grand Prix, na te konkretne umowy, co drugie zdanie mówi, ja nie mam nic do Żużla.
Tak.
Żeby to było jasne. Ciężko jest szczerze, merytorycznie o tym rozmawiać, niestety.
Tak, to smutne, że to trzeba podkreślać, bo mi się wydaje, że to oczywiste, że to są dwie różne sprawy, jakoś sympatia do Żużla, do sportu, a mówienie o pieniądzach publicznych, pieniądzach wszystkich gorzowian.
Bo ty jesteś zaraz wrogiem numer jeden, nie możesz pójść na Żużel, bo tam ci będą paluchami ten, co nie lubi Żużla, to idzie.
Tak.
Stąd był mój pomysł na ten program i tę dyskusję i mam nadzieję, że nie zostanie to odebrane jako przeciwko, a raczej
A ja powiem tak, ja tylko ubolewam, że przy tych pieniądza Grand Prix był duży problem, żeby znalazły się w mieście pieniądze na wsparcie. Podkreślam, wsparcie, a nie sfinansowanie całkowite innego Grand Prix, biegowego Grand Prix Gorzowa. Zdaje się, że jakieś tam drobne pieniądze będą, ale jak to Grand Prix się odbędzie, w jakiej formie, no to zobaczymy. Wielka szkoda, ubolewam jako biegacz, nie ukrywam, że nie jestem bezstronny. No niestety.
Coraz więcej ludzi biega.
Ja mam gdzie startować jutro, jadę do Pyrzyc na przykład, ale chodzi mi o ogół.
Bardzo fajnie wbiegasz, na przykład ja Filipa często widzę.
Kiedyś biegałem na jego poziomie, a w tej chwili to nawet 500 metrów nie był, utrzymuje.
Okej, kończymy. bo to już za chwilę godzina 11, ale jeszcze, bo tak, bo dzisiaj kibicujemy oczywiście Polsce, tu nie powinno być chyba jakiś skandali z San Marino.
O której ten mecz jest?
20:45, także kibicujemy oczywiście Łukaszowi Fabińskiemu. Jeśli chodzi o Gorzów, no to tak, patrzę tutaj na tą sobotę i niedzielę, bo na przykład Warta dzisiaj gra.
Z rekordem Bielsko-Biała zapraszam na relację na 95,6 no FM.
Chciałem powiedzieć, że będziemy o
jakie
tym mówili.
Jakie szanse ma Warta?
Później gorzowskie koszykarki z Gdynią.
50-50. O 18, ale to jest drugi zespół tak de facto Arki, zespół młodzieżowy prowadzony przez Jelenę Skerowicz, ale jest kilka naprawdę fajnych koszykarek. No i wreszcie...
Ryszardzie, będzie transmisja?
Będzie transmisja.
Super.
I pewnie full kibiców, bo to ponad rok kibiców nie było.
Grizzlies z Gorzów Wielkopolski też?
Nie, niestety,
nie, właśnie niestety nie.
Bo patrzę teraz w to zestawienie, czyli o 12 nie
miało
nie
być, ale no wczoraj prezes Michał Chudy mi odpisał, że meczu nie będzie. Kangu Basket walczy o drugą ligę.
O 16.
Podstawówka szkoła podstawowa numer 13. Niestety tak transmisji nie będzie.
Ale jak Ryszard będzie tutaj odpoczywał i będzie popijał sobie wodę, to ja się odezwę w tym czasie z meczu SKS Kozaryn Gorzów SPS Słupca. Siatkówka wraca do Gorzowa wreszcie.
A niedziela Stilon Polonia Słubice.
Tak jest, też
między innymi.
Też relacja na antenie Radia Gorzów.
Pozdrawiamy prezesa Olechnowicza, naszego wiernego słuchacza.
Dokładnie.
Tak. Dobra.
Pozdrawiam jeszcze Marcin.
Filip Górecki, Radio Gorzów, dziękuję. No
dziękuję również.
Ryszard Rachlewicz, Radio Zachód.
Dziękuję, do usłyszenia.
Jacek Dreczka, TVP3 Gorzów.
Dziękuję bardzo, w międzyczasie na grzyby jeszcze można pojechać, bo są.
Są?
Są.
O, super.
No nie ma co, tylko trzeba jechać na grzyby, a później oglądać gorzowski sport.
Słuchać.
A wieczorem Polska San Marino.
Liczę, że Robert Lewandowski wyrówna rekord Polski Włodzimierza Lubańskiego, który strzelił 5 bramek w meczu Polska-Luksemburg w 69 roku w eliminacjach Mistrzostw Świata do 70 roku.
Trzymam cię za słowo, jesteś chodzącą encyklopedią.
Z głowy.
Szok, no wiem.
A jak ma może buta Robert Lewandowski?
Nie, dobra.
Prawego czy lewego?
Paweł Owczarski realizował naszą audycję. Dziękujemy Państwu za jej
też
wysłuchanie. Pozdrawiamy.
Dziękujemy.
Jak najwięcej sportu każdemu. Zadbać o siebie. Do usłyszenia.
Polecam. Dzięki.